zapraszam Państwa do wysłuchania katechezy.
Odszedł pasterz od nas, zdroje wody żywej. Zbawca źródło łaski, miłości prawdziwej. Odszedł pasterz nasz, co ukochał ludzi. Za Twej męki trud. Gdy na krzyżu konał, słońce się zaćmiło, ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Zbawca zamki ziemi skruszył, zburzył straszne oddrzwia, duszą życie zwrócił. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie w tę ciszę Wielkiej Soboty. Wczoraj szliśmy razem w kierunku tego samego krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. I najpierw pokłon krzyżowi oddali kapłani, a później lud wierny. Widziałem, jak z czcią, z miłością moi bracia i siostry klękali przed krzyżem i całowali krzyż. A papież Franciszek wczoraj w rzymskim Koloseum mówił, że Jezusowy krzyż jest słowem, którym Bóg odpowiedział na zło świata. Czasami wydaje się nam, że Bóg nie odpowiada na zło, że pozostaje milczący. W rzeczywistości Bóg przemówił. Odpowiedział, a jego odpowiedzią jest krzyż Chrystusa, słowo, które jest miłością, miłosierdziem, przebaczeniem. Jest także osądem. Bóg nas osądza, miłując nas. Jeśli przyjmuję Jego miłość, jestem zbawiony. Jeśli ją odrzucam, jestem potępiony, nie przez Niego, ale przez samego siebie, bo Bóg nie potępia, On jedynie miłuje i zbawia. A później razem odprowadzaliśmy Jezusa do grobowca przy śpiewie który przed chwilą słyszeliśmy, odszedł pasterz od nas. I szedłem i patrzyłem na twarze ludzi ogromnie skupione, na twarze owiec. I Jezus widział te wszystkie twarze. Nawet wtedy, gdy był odprowadzany do grobowca. I widział nas wszystkich, widział z wszystkim, co nosimy w sobie. Widział nasze prawdziwe oczy. Dzisiaj chciałbym zatrzymać się na momencie pogrzebu naszego Pana. Jezus Chrystus został pogrzebany. Z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Bóg postanowił, aby Jego Syn nie tylko umarł za nasze grzechy, lecz tak, żeby zaznał śmierci, czyli poznał stan śmierci, stan rozdzielenia Jego duszy i Jego ciała między chwilą, w której oddał ducha na krzyżu i chwilą, w której zmartwychwstał. Ten stan Chrystusa zmarłego to jest właśnie misterium grobu, które przeżywamy i zstąpienia do otchłani. Jest to misterium Wielkiej Soboty, gdy Chrystus złożony do grobu ukazuje wielki odpoczynek Boga po wypełnieniu zbawienia ludzi, które napełnia pokojem cały świat. Ponieważ dawca życia, którego skazano na śmierć, jest tym samym, co żyjący, który zmartwychwstał. Trzeba, aby boska osoba Syna Bożego nadal pozostawała zjednoczona z Jego duszą i ciałem, które zostały rozdzielone przez śmierć. Jan Damasceński przypomina, że z faktu, że przy śmierci Chrystusa dusza została oddzielona od ciała, nie wynika, że jedyna osoba została podzielona na dwie. Ponieważ ciało i dusza Chrystusa istniały z tego samego tytułu od początku w osobie Słowa. Chociaż zostały rozdzielone przez śmierć, to i ciało, i dusza pozostały złączone z tą samą i jedyną osobą Słowa. Śmierć Chrystusa była prawdziwą śmiercią o tyle, o ile położyła kres Jego ziemskiemu życiu. Ze względu jednak na jedność, jaką osoba Syna zachowała ze swym ciałem, nie stało się ono martwymi zwłokami, jak inne ciała ludzkie, ponieważ niemożliwe było, aby śmierć panowała nad nim. I dlatego moc Boża zachowała ciało Chrystusa przed zniszczeniem. O Chrystusie można powiedzieć równocześnie: zgładzono Go z krainy żyjących i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. Zmartwychwstanie Jezusa trzeciego dnia było znakiem także dlatego, iż uważano, że rozkład ciała ujawnia się począwszy od czwartego dnia. Dzisiaj mówimy o odpoczynku Boga, o wielkiej ciszy. Ale ta cisza, która nie jest głucha, to cisza oczekująca, że stanie się coś, że to jeszcze nie ostatnie słowo Boga. I chciałbym, abyśmy dzisiaj, kochani, sięgnęli do opisów Marka, Mateusza i Łukasza oraz Jana. I chciałbym, byśmy czytając o pogrzebie Pana Jezusa, spróbowali sobie wyobrazić, jakbyśmy tam byli. Wielu z nas przeżywało już pogrzeby swoich bliskich. I zanim te opisy, to pozwólcie, że przedstawię realia pogrzebowe ówczesne. Willibald Bissen przypomina, że według prawa rzymskiego ciało skazańca pozostaje tak długo na krzyżu, aż zgnije lub zostanie pożarte przez drapieżniki. U Artemidora czytamy, że ukrzyżowany karmi wiele ptaków. Natomiast Swetoniusz pisze o cesarzu Oktawianie Augustie, że jednemu, gdy pokornie prosił o pogrzebanie ciała po straceniu, miał odrzec, że to sprawa sępów. Tyberiusz kazał zwłoki kobiet i dzieci wrzucać do Tybru. Według prawa rzymskiego ukrzyżowanym odmawia się pochówku. Dopiero gdy ciała ulegną rozkładowi, zakopuje się je we wspólnym grobie. Widzimy, że odmowa pogrzebu była dodatkową karą. Wcześniejsze wydanie ciała jest tylko aktem łaski władzy, ale w Palestynie, według nieprawa rzymskiego, sprawa pochówku jest niezwykle ważna. Zwłoki naruszają bowiem tak zwaną czystość kultową i przynoszą szkodę nie tylko rodzinie, ale także krajowi. Stąd trzeba je szybko pogrzebać. Księga Powtórzonego Prawa mówi w rozdziale 21. Jeśli ktoś popełnia zbrodnię podlegającą karze śmierci, zostanie stracony i powiesisz go na drzewie. Trup nie będzie wisiał na drzewie przez noc, lecz tegoż dnia musisz go pogrzebać, bo wiszący jest przeklęty przez Boga. Nie zanieczyścisz swej ziemi danej ci przez Pana Boga twego w posiadanie. Rzymianie, choć nie mają takich skrupułów, zmuszeni są respektować prawo żydowskie. Jezus umiera na krzyżu jak przestępca między przestępcami. Kiedy czytamy w Piśmie Świętym, kogo ludzie, tłum, tłuszcza życzy sobie, by go uwolnić, krzyczą Barabasza i dodaje ewangelista, a Barabasz był zbrodniarzem, czyli Jezus został postawiony jeszcze dalej niż zbrodniarz, poza zbrodniarzem, jako ostatni, jako absolutnie ostatni. I dzisiaj pytamy, co dzieje się z jego ciałem. Czytamy o tym w starej formule zawartej w liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian, 15 rozdział. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Zatem przyjrzyjmy się teraz Ewangeliom, co piszą o pogrzebie Jezusa. Przeczytamy wszystkie fragmenty z każdej z czterech Ewangelii. Najpierw najstarsza Ewangelia Marka. Pod wieczór już, ponieważ było przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek rady, który również wyczekiwał Królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał, kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł. Upewniony przez setnika podarował ciało Józefowi. Ten kupił płótno, zdjął Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale, przed wejściem do grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie go złożono. Teraz Ewangelia według świętego Mateusza, 27 rozdział. Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu. Łukasz pisze tak. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei i oczekiwał Królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień przygotowania i szabat się rozjaśniał. Były przy tym niewiasty, które z nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie przygotowały wonności i olejki, lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek szabatu. I teraz Ewangelia świętego Jana. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa, a Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Widzimy z tych opisów pogrzebu Pana Jezusa, kluczową postacią we wszystkich tych opowiadaniach jest Józef z Arymatei. Zwróćmy uwagę, jak przedstawiają go ewangeliści. Poważny członek rady, który wyczekiwał Królestwa Bożego, zamożny człowiek z Arymatei, który też był uczniem Jezusa. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. I wreszcie Jan, Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami. Dostrzegamy tu odwrotny proces do postaci Judasza. Postać Judasza u kolejnych ewangelistów staje się coraz bardziej zaciemniona, a postać Józefa z Arymatei, ucznia Jezusa, staje się coraz jaśniejsza, coraz bardziej przejrzysta. Zatrzymuje się na uczniu. Wszyscy ewangeliści, zobaczmy, utrwalają jego imię. Józef z Arymatei. Pójście po prośbie nawet tak zacnego członka rady Sanhedrynu musiało wiązać się z pewnym ryzykiem. Mimo to Józef to ryzyko podejmuje. Gdyby nie Józef, gdyby o ciało Jezusa starali się zwykli Żydzi, prawdopodobnie ciało Pana Jezusa zostałoby wrzucone do oficjalnego zbiorowego grobu dla przestępców. I wczujmy się w sytuację Józefa. Ma bardzo niewiele czasu. Pan Jezus umiera w piątek około godziny 15. Na wschodzie wieczór zapada przed 18. Więc Józef ma około 2 godziny na wszystko, na wszystko. Na zdobycie prośby, na pójście, na przygotowanie grobu, na sprowadzenie służby, na przygotowanie wonności i tak dalej, na wszystko. Żydowski sposób grzebania zakłada, o którym pisze Jan, że ciało zmarłego najpierw się myje, a później namaszcza olejkiem, do którego dodaje się aromaty, takie jak mirra i aloes, by stłumić trupi zapach. Dla Żyda hańbą jest pochowanie nagiego ciała. Zmarłego przeobleka się następnie skromną, lnianą szatą. Wszystko musi odbywać się w pośpiechu. Nie w domu, a na ławie skalnej u stóp Golgoty, być może w pobliżu grobu na oczach gapiów, w ogólnym zamieszaniu. Być może także krewni przyszli zatroszczyć się o zwłoki złoczyńców wiszących obok Pana Jezusa. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą zwróćmy uwagę. Grób. Pochowanie skazańca w grobowcu rodzinnym nie wchodzi w grę, bo jego zwłoki zbezcześciłyby ciała przodków. Dopiero po roku, gdy ciało ulegnie rozkładowi, krewni mogą zebrać kości zmarłych do urny i złożyć w grobowcu rodzinnym. Przy czym groby ubogich były w ziemi, natomiast bogatych wykute w skale. Józef decyduje się na bardzo ważny gest. Uczeń Jezusa decyduje się na bardzo ważny gest. Oddaje swój grób obcemu człowiekowi i to w dodatku skazańcowi. Grób jest w skale. Jezus ma zatem królewski pogrzeb. A co się stało później? Jak czytamy w starożytnej homilii na Świętą i Wielką Sobotę. Wielka cisza spowiła ziemię. Wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo król zasnął, ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Idzie, by odnaleźć pierwszego człowieka jak zagubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci. By wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę. Idzie on, który jest ich Bogiem i synem Ewy. Zbudź się, który śpisz. Nie po to bowiem cię stworzyłem, byś pozostawał spętany w otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Liczne są wypowiedzi Nowego Testamentu, według których Jezus został wskrzeszony z martwych. Zakładają, że przed zmartwychwstaniem przebywał On w krainie zmarłych. Takie jest pierwsze znaczenie, jakie przepowiadanie apostolskie nadało zstąpieniu Jezusa do piekieł. Jezus doświadczył śmierci jak wszyscy ludzie i Jego dusza dołączyła do nich w krainie umarłych. Ale Jezus zstąpił tam jako Zbawiciel, ogłaszając dobrą nowinę uwięzionym duchom. Krainę zmarłych, do której zstąpił Chrystus po śmierci, Pismo Święte różnie nazywa Szeolem, Hadesem, nawet piekłem, ponieważ ci, którzy tam się znajdują, są pozbawieni oglądania Boga. Taki jest los wszystkich zmarłych, zarówno złych, jak i sprawiedliwych, oczekujących na Odkupiciela. Co nie oznacza, że ich los miałby być identyczny, jak chociażby pokazuje Jezus w przypowieści o ubogim Łazarzu, który został przyjęty na łono Abrahama. Jezus Chrystus, wstępując do piekieł, może lepiej powiedzieć do otchłani, wyzwolił dusze sprawiedliwych, które oczekiwały swego wyzwoliciela na łonie Abrahama. Ale Jezus nie wstąpił do piekieł, by wyzwolić potępionych, ani żeby zniszczyć piekło potępionych, ale by wyzwolić sprawiedliwych, którzy go poprzedzili. Nawet umarłym głoszono Ewangelię, mówi święty Piotr, apostoł, czytamy o tym w jego pierwszym liście. Zstąpienie do piekieł jest całkowitym wypełnieniem ewangelicznego głoszenia zbawienia dla wszystkich. Dla wszystkich ludzi, wszystkich czasów i wszystkich miejsc, aby wszyscy ci, którzy są zbawieni, stali się uczestnikami odkupienia dokonanego przez naszego Pana. Chrystus wstąpił więc do otchłani, aby umarli usłyszeli głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyli. Jezus, dawca życia, przez śmierć pokonał tego, który dzierżył władzę nad śmiercią. To jest diabła. I wyzwolił tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Od tej chwili Chrystus zmartwychwstały ma klucze śmierci i otchłani, a na imię Jezusa zgina się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. Jezus wstępuje do otchłani i wyzwala tych, którzy oczekiwali na Niego. Nieprawdopodobne działanie Boga, zwycięstwo Boga, wstępuje do otchłani jako Zbawiciel, a nie jako ten, który na coś oczekuje. Ale równocześnie, i to jest dzisiaj dla nas żyjących tu na ziemi, ogromnie dobra nowina, że Jezus wstępuje do naszych otchłani, by pokazać nam, czym jest nasz grób, to znaczy czym jest bezsens, nicość. W mojej nicości, w mojej niemocy, w mojej śmierci, w moim braku wyzwolenia, w mojej sytuacji, która może być ogromnie trudna, bolesna dzisiaj dla mnie, bo ja nie wiem, co przeżywasz, bracie i siostro, ale może jesteś dzisiaj w jakimś swoim grobie, jakby w sytuacji złożenia do grobu, niemocy, nie potrafisz sobie z czymś poradzić. I tutaj do tej twojej otchłani dzisiaj Chrystus wstępuje i wypatruj Pana, bo Pan przychodzi. Bóg jest Bogiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg dzisiaj przychodzi także do twojego grobowca. Dzisiaj, gdy trwamy przy grobie, pamiętajmy o tym, że nie chodzi tylko o to, by coś odwrócić. Wiecie, gdy przychodzimy na grób naszych bliskich, i to jest szalenie ważne, może byśmy nieraz chcieli tak, żeby cofnąć czas, żeby coś się nie wydarzyło, żeby to gdzieś wróciło do stanu sprzed 5 minut, sprzed wczoraj, sprzed roku. Bo wtedy ktoś żył, albo wtedy moglibyśmy podjąć inną decyzję, ale podjęliśmy taką decyzję, albo ktoś umarł. My nie czekamy przy grobie, nawet przy bardzo trudnym doświadczeniu, bo to nazywam dzisiaj grobem. Nie czekamy na to, by coś zostało odwrócone. Wróciło do stanu sprzed tego wydarzenia. Ale my, jako wierzący, czekamy na coś nowego. Na coś absolutnie większego. Na coś nieprzewidzianego. Na coś, co nas przerasta. My nie mamy władzy nad zmartwychwstaniem. Ale my możemy dotknąć krzyża i dotykamy go. Dotykamy naszego grobowca, by to, co stare minęło i wszystko stało się nowe, przerastające nas, by stało się wielką niespodzianką Boga dla nas. A to jest coś więcej niż odwrócenie czasu, odwrócenie i powrót do tego, co było przed naszym grobem. To jest coś więcej. Podczas wczorajszej liturgii Wielkiego Piątku kaznodzieja papieski ojciec Cantalamessa powiedział: Chrystus wszedł w śmierć tak, jak się wchodzi do ciemnego więzienia, ale wyszedł z niej innym wyjściem. Nie powrócił tam, skąd przyszedł, jak Łazarz, który wraca do życia, aby znowu umrzeć. Otworzył wyłom ku życiu, którego nikt nie może już zamknąć i przez który wszyscy mogą iść za nim. Śmierć nie jest już murem, o który rozbija się wszelka ludzka nadzieja. Nie jest murem. Śmierć stała się mostem wiodącym ku wieczności. Być może jest to most westchnień, ponieważ nikomu śmierć nie sprawia przyjemności, ale jest to most, a nie przepaść, która wszystko pochłania. Miłość potężna jest jak śmierć, mówi pieśń nad pieśniami. W Chrystusie stała się potężniejsza od śmierci. Jedno jest pewne. Ten, kto chce widzieć Jezusa w grobie, już tej nocy rozczaruje się, bo grób będzie pusty, a Pan zmartwychwstanie i będzie szedł przed nami do Galilei i tam go ujrzymy.